Café w Radiu Zielona Góra. Sport Café. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu, dziennikarze i kibice. Sport Café w Radiu Zielona Góra.
Witam serdecznie, Sport Café jak w każdy piątek. Adam Skórnicki, menedżer Falubazu Zielona Góra u nas przy W69. No my to jesteśmy Kukułcza 1. W69 to Falubaz i stadion przy W69. Dzień dobry, panie trenerze, menedżerze, jak zwał, tak zwał.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Od lat się zresztą toczy dyskusja, czy ci prowadzący drużyny to bardziej menedżerzy, czy menedżerowie, czy trenerzy. Nieważne, pan prowadzi Falubaz w barażach. Od razu o Patryka Dudka muszę zapytać. Spotkałem przed chwilą mamę Patryka Dudka swoją drogą. Taka spokojna. Chyba to jest rzeczywiście na 100% pewne, że tego Patryka nie będzie w niedzielę, a mówię w ten sposób, bo wczoraj spotkałem znajomego i mówi, ty, to nie jest zasłona dymna, co Skóra mówił tam na tej konferencji prasowej, że Dudek nie pojedzie. Może pan jednoznacznie spojrzeć mi w oczy i powiedzieć tak, Patryka nie będzie na pewno, bo to za szybko?
Nie, tak nie zrobię, bo w rozmowie z Patrykiem mówię mu, że on już jutro będzie gotowy do jazdy na motocyklu i tak mówię mu codziennie, bo myślę, że takie nastawienie szybciej działa na poprawę jego zdrowia, więc tak codziennie mówię mu, że to jutro.
Aha, okej. Okay. Natomiast teoretycznie mnie tylko nie będzie w takim razie. To zrozumieliśmy. A niech pan powie, chciałbym więcej o tym Patryku. To była decyzja samego Patryka, pańska, klubu szeroko rozumianego. Patryk usiadł w ogóle na motocyklu, sprawdził, jak ta ręka funkcjonuje za kierownicą, czy po prostu uznaliście, że nawet nie warto sprawdzać, tylko bez sensu byłoby teraz narażać go na cokolwiek niedzielę.
No ja wielokrotnie po różnych urazach, kontuzjach, operacjach bardzo szybko wsiadałem na motocykl i jest to możliwe, aczkolwiek jest to, no trzeba wziąć wszystkie za i przeciw, tak? Wiadomo, że ten najbliższy mecz rozgrywamy na własnym stadionie, na własnym torze i jest duże prawdopodobieństwo, że poradzimy sobie z przeciwnikiem na własnym torze. Niemniej no, wyjazdowy mecz, szczególnie te barażowe, pokazały, że każda z tych drużyn, która walczyła o awans, jest bardzo mocną drużyną u siebie, więc potrzebujemy być na pewno mocniejsi na mecz wyjazdowy i przede wszystkim na ten mecz chcielibyśmy, żeby Patryk nas wzmocnił.
Ale to tak trochę rozumieć, że jakby się uparł, wcisnął mu jeszcze blokadę jakąś, to on na ryzyku wielkim by tutaj mógł w niedzielę wystartować? Jakby się uparł?
Tak.
Okej. Okay. Przed drugim meczem, przed tym meczem rewanżowym w finale pierwszej ligi Motor Rof, pan myślał, że ten Rof straci tę przewagę 14-punktową, czy szykował pan już rozpiskę Falubas kontra Motor Lublin?
Taką miałem nadzieję, że to jednak Lublin awansuje bezpośrednio.
Czyli Rof Rybnik zdecydowanie uważa pan, rozumiem, za słabszy zespół, po prostu za łatwiejszy do objechania po prostu, tak?
No myślę, że po stracie Davida na pewno, Daniela, przepraszam, tak na pewno jest, bo on był na pewno mocnym punktem tej drużyny, świeża krew i z meczu na mecz w Polsce prezentował się bardzo dobrze, wspaniałe jego występy w Mistrzostwach Świata Juniorów, więc to na pewno jest pewnego rodzaju osłabienie rybnickiej drużyny.
No dobrze, 14 punktów to wydaje się dzisiaj, że jest naprawdę bardzo dużo we współczesnym żużlu odrobić tyle punktów straty. To jednak jest trochę niespodzianka, czy jednak nie? Czy ten Motor Arof to jednak jest tak duża różnica, że ten pierwszy mecz był bardziej wpadką Lublinian?
Myślę, że tak, bo gdzieś Lublin w tym meczu w Rybniku od początku spisywał się bardzo dobrze. Nie wiem, czy to rybniczanie byli zaskoczeni swoim torem. Jest to bardzo możliwe, bo no wiadomo, że ekstraligowi komisarze troszeczkę bardziej są skrupulatni niż ci pracujący gdzieś tam na zawodach niżej, no bo to wiadomo, że i organizacja, i sprzęt, i ludzie nie ekstraligowi, więc być może ten Rybnik po prostu troszeczkę gdzieś tam się pomylił na początku tych zawodów, a później już no, troszeczkę
odjechał
Lublinianom.
A niech pan powie, te 4 tygodnie od meczu z Unią Tardów, jak pan w ogóle spędził, jak pan przeżył, czy to A, urlop, B, nasiadówki w klubie w Zielonej Górze i dyskusje, C, telefony, co będzie po miesiącu, czy jeszcze jest jakaś inna odpowiedź, czy też może odpowiedź D, przyglądanie się innym zawodnikom tych drużyn w pierwszej lidze, które jadą w playoffach i
Na pewno odpowiedź D i C.
Jak wygląda taki teoretycznie martwy sezon menedżera, martwy miesiąc menedżera drużyny?
No nie ma martwych miesięcy, bo zawsze gdzieś ktoś jeździ, zawsze jest ktoś gdzieś do obserwowania. Byłem też z Grzegorzem i z Mikelem zobaczyć od kuchni, jak działa Diamentowa Liga. Byłem też na zawodach Ligi Czeskiej, więc tych zawodów trochę było, trochę gdzieś tam nasi młodzieżowcy pośmigali, no a oprócz tego już myślimy też o przyszłym sezonie i no myślę, że okres bardzo gorący w klubie, pomimo, że no zawodów ligowych nie było.
Co się myśli, kiedy udostaje się informację, Protasiewicz upadek, nie wiadomo co się stało, a Dudek to już w ogóle złamał rękę i nie wiadomo czy wystartuje w takim barażu, jak się wtedy, co się kłębi w głowie menadżera drużyny walczącej o utrzymanie?
No to tak jakby się szło po ciemku tunelem i nagle nie wiadomo skąd dostaje się lampę, no. Jest to, najczęściej takie informacje przychodzą w nocy, gdzieś godzina 22, 21, więc to po całym dniu dodatkowy taki szczał to no nie jest przyjemne. I do tego jeszcze utrudniony kontakt z zawodnikiem, no bo to czy szpital, czy coś, chociaż dzisiaj to już jest o wiele łatwiej, bo zanim się człowiek zdąży dzwonić do zawodnika, to już jest jakaś informacja.
To już media coś tam napiszą albo powiedzą, tak?
No, lepsza informacja jest od zawodnika, bo to wiadomo, że gdzieś tam przekazana informacja, to później z upadku robi się katastrofa lotnicza, więc czasami lepiej dotrzeć do źródła, bo tam te informacje nie są aż tak drastyczne.
Okej, ROF Rybnik. Jakbyśmy mogli parę słów o nich powiedzieć. Czy ROF Rybnik właściwie tak pojadę po bandzie, to jest Kacper Woryna i to wszystko? Trener upija kawę teraz, bo teraz taka dziura na antenie radiowej to jest strasznie długa, ale że to Sport Cafe, to kawka musi być.
No poniekąd tak. Jest to drużyna budowana właśnie przede wszystkim na Kacprze, aczkolwiek no jest to ważny element tej układanki. No niemniej Troy Bachelor czy Andrzej Libiediew, oni mają dość mocne doświadczenie ekstraligowe, więc to na pewno jest ta trójka liderów, na których musimy się skoncentrować. No i też dobrze znający zielonogórski Owar Karpow, który no niejednokrotnie pokazał tutaj w Zielonej Górze, że potrafi się ścigać.
Czy to można powiedzieć, że są jednak zawodnicy ekstraligowi? Widział pan ich miejsce na przykład w Ekstralidze? Bachelora, Lebiediewa czy Karpowa? Czy to jednak w związku z tym, że jeżdżą w pierwszej lidze, bo taką prezentują klasę, to jeżdżą tylko w pierwszej lidze?
No jeżeli by teraz trafili do Ekstraligi, to prawdopodobnie robiliby po 7 punktów, w zależności który z nich i na jakim numerze. Niemniej po sezonie pierwszoligowym zawodnik przyzwyczaja się do wygrywania wyścigów i nieważne z kim staje pod taśmy, jeżeli jest nauczony wygrywania wyścigów, to i nie myśli o tym z kim startuje, nadal będzie czuł chęć zwycięstwa, czuł się na siłach wygrywać, bo w tym sezonie wygrał już na przykład 25-27 wyścigów. Jest to liczba, która pozwala na to, żeby zawodnik czuł się bardzo pewnie i wtedy startując nawet z najlepszymi zawodnikami może zdobywać te punkty w cudzysłowie bez trudu.
A juniorska formacja zespołu z Rybnika, czyli Chmiel i Skupień, tak wynika przynajmniej ze składu, tak?
No jest to silna formacja juniorska w rozgrywkach młodzieżowych, no i na pewno też na pierwszoligowym froncie. Nasi zawodnicy wielokrotnie konfrontowali się z nimi. No i myślę, że...
Porównanie potencjałów? Junior, czyli Niedźwiedź, Tonder, Chmiel, Skupień?
No myślę, że na naszym torze na pewno na naszą korzyść.
A propos tor, czy jeszcze raz, nie wiem, czy to już jechanie po bandzie, czy nie, czy ROF Rybnik jest drużyną tylko własnego toru? Jeszcze jeden łyk?
No dobrze by było, aczkolwiek żeby nie była zbyt dobrą drużyną swego toru, no ale na pewno mecze pierwszoligowe pokazały, że radzą sobie na swoim torze. Gdzieś tam może pojawiły się pewne małe problemy, no ale dzisiaj trzeba naprawdę mocno, dużo czasu poświęci na przygotowanie toru w dniu meczu, no bo wiadomo, że jest najpierw komisarz, potem jest sędzia i każdy ma jakieś inne pomysły i trzeba dość dobrze między tymi wszystkimi paragrafami się znaleźć.
Czy jest jakaś różnica, która tak zadowoli, tak, że taka minimum, plan minimum, to jaka różnica zadowoliłaby pana, nie wiem, 20 punktów, to już by było takie, że jedziemy tylko formalności dopełnić?
Każde zwycięstwo, nawet minimalne, bierzemy, bo bo jedziemy 30 wyścigów i jedziemy z założeniem, żeby wygrać mecz u siebie i również wygrać mecz na wyjeździe, więc naprawdę nie będziemy przejmować się, czy ta różnica jest mała, duża. Wiemy i zdajemy sobie sprawę, że jest to 30 wyścigów, które rozstrzygną, która drużyna w przyszłym roku będzie cieszyć się z ekstraligowego ścigania.
Okej, okay, a coś, co nazywa się presją, to towarzyszy panu, temu zespołowi w tej chwili? Bo to by była katastrofa, gdyby Falubas spadł, więc wszyscy są tak nakręceni i nawet nakręceni, może, nie wiem, tutaj wchodzicie, powiedziałem, że pan tak jak mówię, tak przed wejściem pan biega, dzwoni, patrzy na tor, sprawdza. Kierownik tutaj chodzi, biega, takie się ma wrażenie, że zbliża się jakiś taki albo straszliwy, albo jakiś doniosły moment w klubie, ale to się czuje rzeczywiście, że jest taki ważny i straszny w cudzysłowie mecz?
No sportowcy mają to do siebie, że no jakby od pierwszych okrążeń, czy od pierwszych dni, kiedy są w sporcie, towarzyszy jakaś presja.
Nie, no to jest jasne, presja. Za to pieniądze biorą i to dobre, tak?
I ta sportowa presja nas nie przeraża, jesteśmy do niej, przyzwyczajamy się, jesteśmy z nią.
Ale inaczej,
z dnia na dzień.
Presja w walce o Mistrzostwo Polski jest inną presją niż presja w walce o utrzymanie w Ekstralidze?
Dla nas najgorsza jest presja tak zwana niesportowa, której czasami nie rozumiemy, bo no, z całym szacunkiem dla wszystkich dookoła, no nie wszyscy mają pojęcie, jak działa sportowy mózg czy sportowiec. Często z boku są inne pomysły, czasami dobre, czasami trochę gorsze i tą presję próbujemy gdzieś tam wytworzyć tutaj, przełożyć na zawodników, no bo może oni się za mało mobilizują, więc próbujemy im jakoś pomóc. Nie zawsze to działa i myślę, że im więcej tej sportowej presji, tym lepiej, bo z tą presją umiemy sobie radzić.
Okej, okay, wczoraj był trening, rozumiem, odbył się, tak? Ten wczorajszy czwartkowy. Coś z niego wyniknęło, coś pan tam dojrzał, nie wiem, Torsel z Gomulskim walczy o miejsce w składzie, któryś, nie wiem, pokazał się tu z lepszej strony i wygryzł tego drugiego na przykład.
Znaczy wczorajszy trening służył nam przede wszystkim do dopasowania motocykli do naszego toru, a dzisiaj będziemy troszeczkę się ścigać, sprawdzać, jak wygląda jeden zawodnik na tle drugiego.
Dzisiaj się będą wygryzać ewentualnie, tak?
Znaczy dzisiaj będą przede wszystkim szukać lub potwierdzać, w jakiej formie się znajdują poszczególni zawodnicy.
Ale ci dwaj rzeczywiście ze sobą tutaj tak de facto rywalizują i bezpośrednio dzisiaj być może będą rywalizować między sobą o miejsce w niedzielę?
No ci zawodnicy, jak cały nasz klub, jakby trenujemy razem
jeden... Protasiewicz, Zęgota, Jensen, to jakby traktujemy, że w niedzielę na pewno pojadą. Natomiast ta dwójka to są ludzie ze znakiem zapytania, tak? Przez cały sezon właściwie. I tak się wydaje, że te treningi tutaj mogą zdecydować.
I tak też pozostaje. Wiadomo, że Kacper jest w trudniejszej sytuacji, bo no, liczba wyścigów, jaki miał ostatnio okazję jechać, jest bardzo mała. Jacob zresztą też po zakończeniu Ligi Szwedzkiej dla niego no, tych startów za dużo nie ma. No więc wczoraj troszeczkę się mogli rozjeździć, poodkurzać trochę okulary i gogle. No a dzisiaj zobaczymy, jak im pójdzie. No, dobrze, że jest jeden z zawodników więcej. Z mojego punktu widzenia z ich trochę gorzej, ale kiedy któryś z nich łapie delikatną dziurę, no to wtedy mamy dodatkową opcję.
Słówko pan wczoraj powiedział o Zęgocie i Jensenie na Speedway Diamonds Cup. Nie było czegoś takiego w klubie, żeby ich po prostu powstrzymać? Żeby ich zmusić nie jeść się, bo jest za duże ryzyko?
Ja wiem, że są ludzie, którzy potrafią zmuszać i niemniej ja takich zasad nie stosuję. Uważam, że każdy z zawodników ma świadomość, w jakiej sytuacji znajduje się klub, w jakiej sytuacji jest dany zawodnik. Wiadomo, że niektórzy rozpatrują tą sprawę tylko z punktu widzenia klubu. Ja muszę to wszystko rozpatrzyć z trzech stron i mam zaufanie do zawodników i wiem, że większość z nich podejmuje przemyślane i dobre decyzje.
Okej, kończymy. Chcę jeszcze zapytać poza tym meczem o pańską sytuację, bo tu się prezes jeszcze w międzyczasie przecież zmienił. Adam Goliński został nowym prezesem i powiedział, że on ma problem, że Adam Skórnicki jest menedżerem zespołu, bo jest jego rodziną i z tym ma trochę kłopot i tak troszeczkę sugerował, że jeśli chodzi o przyszły sezon, to on się wycofuje z decyzji. Właściciele zdecydują, czy Adam Skórnicki będzie tutaj menedżerem, czy nie. Jaka jest pana przyszłość? Czy pan wie w tej nowej konstelacji, przy tej nowej władzy, czy jedzie pan dalej z Falubazem w przyszłym sezonie, czy to są może dwa ostatnie mecze pańskie w Falubazie? Jak to jest?
Nie zastanawiam się nad tym. Są przed nami dwa bardzo ważne mecze i wiemy, o co jedziemy, a najważniejsze zakończyć je po naszej myśli, a co będzie dalej, to zobaczymy. Na razie myślę, że nie jest to ważną sprawą, czy ja będę prowadził tą drużynę w przyszłym roku, czy nie. Dla nas liczy się to, co jest dzisiaj w niedzielę i w następną niedzielę.
Dobra, nie wiem, mam wrażenie, że trochę żerła panu mina, jak zadałem to pytanie, ale okej, może tylko...
Nie lubię rozmawiać o mojej przyszłości. No, na pewno moja małżonka się tym przejmuje, no to wiadomo, że jeżeli nie będę miał stanowiska w tym klubie, będzie trzeba poszukać winnym, a nie wiadomo, czy takie się znajdzie, nie wiadomo, czy blisko domu, czy daleko, więc no na pewno małżonka się zastanawia. Ja na razie, jak pan widział, mam inne zajęcia.
Ciężki jest taki układ rodzinno-biznesowy, nazwijmy to trzeba przyznać, no. Dziękuję serdecznie. Adam Skórnicki, menedżer Falubazu. Życzę wszystkiego dobrego w niedzielę. No, ja tam chciałbym, żeby te 20 jednak było i tak jakoś w wewnętrznej giełdzie obstawiłem, już nie powiem ile, bo to chyba nie można nawet publicznie, że 20 będzie. Czego życzę bardzo serdecznie. Dziękuję pięknie. W niedzielę 15:30 się spotykamy tutaj na stadionie.
Dziękuję bardzo. Ja życzę nam, żebyśmy w dwóch meczu około stówki zrobili.
Okej. Okay. A to była pierwsza część programu Sport Cafe. Za chwilę część druga, tylko chwileczka przerwy dosłownie.
Sport Cafe w Radiu Zielona Góra. Rozmawiamy o tym, czym żyje każdy fan sportu.
I szybka wymiana gości. Jesteśmy z powrotem przy W69. Teraz piłeczka nożna na stadionie żużlowym. Dziwne. Andrzej Fligel, Gazeta Lubuska. Witam cię serdecznie.
Witam serdecznie. No kiedyś tu piłka była. Tu grała Lubuszanka Zielona Góra w klasie okręgowej.
To słuchaj, to podywagujmy, bo od lat się mówi, są tacy, którzy mówią, jak nie będzie porządnego stadionu, to nie będzie porządnej piłki. Myślisz, że jakby tutaj zrobiono coś lepszego, to w ogóle można by tu piłkę oglądać na tym stadionie? I warto byłoby o tym pomyśleć, czy ten temat już kiedyś był wałkowany i nie ma sensu?
Temat był wałkowany wtedy, kiedy Lechia ówczesna weszła do drugiej ligi. Pamiętam, wtedy była dyskusja, czy by nie przed meczami żużlowymi nie robić piłkarskiego. I to był świetny pomysł, ale okazało się podobnie, że nie wiem jak jest teraz, że to boisko jest trochę za krótkie. Ale
no, jako, że są wybory, można by to obiecać. Teraz kandydatów paru jest, także...
No tak, ale to jakoś tak dziwnie, że na meczu piłkarskim się ostatnio nie pojawili kandydaci, nawet prezydent miasta nie był. Myślałem, że się chociaż pojawi na... Pofatyguje się chociaż na mecz pucharowy.
Jednego kandydata widziałem, to oddajmy mu, z nazwiska nie będę mówił, natomiast był jeden z kandydatów.
Tak, związany z futbolem, to prawda, nie mówmy o nazwiskach, dokładnie tak. Natomiast mówię... No,
kandydat na prezydenta nawet był, to ten nie jest związany z futbolem, nic nie słyszałem o tym kandydacie na prezydenta.
Sorry, to ja myślałem o zupełnie kimś innym, no widzisz, tak to jest, ktoś tam musiał jeszcze być.
Czyli ten kandydat chyba nie jest do końca znany, jeśli nie wszyscy o nim wiedzą, że jest kandydatem.
Chyba tak.
Okej, zobaczyliśmy, mam wrażenie, w środę, pierwszy raz od dawien dawna na stadionie przy Sulechowskiej, kawałek dobrej piłki i to w wykonaniu czwartoligowej drużyny Falubazu Granbud Zielona Góra. Powiem ci szczerze, że byłem zdziwiony, że ten zespół nie gra tak jak w czwartej lidze. Do tyłu, do boku, do tyłu i w drugiej połowie gdzieś tam przeciwnik się męczy i my go wtedy kąsamy. Chyba musisz przyznać, że to było coś niecodziennego jak na Zieloną Górę.
Dokładnie tak, to było naprawdę bardzo fajne. Nawet te 600, nawet tych 600 widzów mniej więcej, którzy nie są jakimś wielkim osiągnięciem, to już było coś, już była atmosfera, już były okrzyki, już były nerwy i to było coś naprawdę fajnego i zespół grał fajnie i ciekawszy rywal był. To jest dowód na to, o czym ja piszę od 30 niemal lat, że w Zielonej Górze na piłkę jest zapotrzebowanie, moim zdaniem jest i będzie, tylko musimy ją stworzyć lepszą niż czwartoligowa.
No dobra, a wracając do tego pytania z początku, czy ty jesteś wśród tych wyznawców nowego stadionu, że musi być stadion i to pociągnie dobrą piłkę, czy to musi być odwrotnie jednak? Dobra piłka najpierw, a potem ewentualnie stadion.
Ja jestem wyznawcą działań równoległych. Budujmy dobrą drużynę, róbmy co możemy i pokazujmy wtedy władzom, no zobaczcie, mamy fajną drużynę, ale nie mamy stadion, który wstyd pokazać, na którym się źle gra i tak dalej. Bo zawsze będzie ten sam argument. Dla kogo? Pamiętasz te dyskusje na Facebookach? No dla kogo stadion budować, jak przychodzi 100 ludzi? No rzeczywiście, dla kogo? Szkoda pieniędzy. Ale jakby było tych ludzi 1000 albo około 1000...
No, ale to, czy to już jest podstawa do budowy stadionu 1000 osób?
Mi się wydaje, że jest. Małego stadionu z zapleczem, z takim... Pamiętasz ten projekt ostatni, że tam miało być bodajże 3000 widzów plus dostawione, gdyby trzeba było 5, oświetlenie, no
mecze... W ogóle ja nie wiem, gdzie zginął ten projekt, bo miał być Dżonków najpierw, potem Zielona Góra i to zaskakująco jakoś tak ci politycy to gdzieś się odłożyli ad acta.
Pewien znany działacz sportowy powiedział mi, że przed emeryturą jeszcze będę mógł obsługiwać mecze na tym stadionie pierwszoligowe. Oczywiście to jest science fiction, ale... No ale to, no niestety, no, gdzieś to umknęło, gdzieś to zniknęło, gdzieś to spadło z planów. Były jakieś plany bardzo szumne. Najpierw był Dżonków, potem były okolice CRS-u. Mm-hmm. No i niech by był Dżonków, nie ma problemu. Dla mnie to...
Zresztą tam jest chyba, zdaje się, przy CRS-ie jeszcze ten kawał zieleni przy parkingu, który właśnie był planowany pod ten większy stadion, że tam na tym całym placu, biorąc też dołek pod uwagę, miało być większy stadion, ale go ciągle nie ma. Ludzie mówią, zróbcie tam basen w sumie teraz odkryty, tak? Dobra, ja chcę wrócić jeszcze do środy, bo grał ten Falubas dobrze, ale przegrał. To jest tak, że jednak różnica trzech klas między innymi polega na tym, że ty się możesz starać, ci nie wejdzie, a pierwszoligowiec ma jedną sytuację kontrowersyjną i jemu po prostu wpadnie?
Coś w tym jest, Jeżeli najlepszy strzelec pierwszej ligi wchodzi na boisko w 74 minucie, a trener Wigier sam przyznaje, że zostawił kilku zawodników czołowych na ławie, a próbował młodych, to coś w tym jest, że ten pierwszoligowiec bez większego wysiłku, bez jakiejś heroicznej gry obronił to nieszczęsne 1-0. Natomiast jednak nawet ci zawodnicy z zaplecza to są goście szkoleni w pierwszej lidze, na innym poziomie grający, ocierający się o większą piłkę i mi się wydaje, że nawet oni pokazali, że stoją wyżej od naszych, mimo wielkiej ambicji. Natomiast futbol jest, tak kochamy futbol, tak go uwielbiamy i go będziemy uwielbiać, mimo tego, że tak to w Zielonej Górze wygląda, że drużyna słabsza technicznie, może ambicją, walką, sercem, co pokazał Falubas, absolutnie to trzeba przyznać, zniwelować to wszystko i właściwie...
Żeby ta skuteczność była lepsza, rasowi strzelcy podłowali strasznie.
Gdyby Wojtek Okińczyc był w swojej dyspozycji stałej, to by co najmniej jedną bramkę strzelił. No ale takie jest życie. Jednego dnia nie wychodzi, drugiego dnia wyjdzie. Gdyby się Przemek Mycan wywrócił w ostatniej akcji, go tam szarpał obrońca, mógł to zrobić. No, ale
gdyby sędzia rączkę zagwizdał po kopnięciu Góreckiego, widziałem, że wzburzył cię mocno arbiter w tym meczu, w twojej relacji. Tak?
Strasznie mnie wzburzył. Dawno nie narzekałem na sędziów. Od czasów korupcyjnych, czyli to 15 lat, nie narzekałem na sędziów, uważałem...
Na tym meczu tak strasznie było, naprawdę błądził, ale czy aż tak?
Strasznie mnie wkurzył, to mówię, wkurzył mnie tymi decyzjami, bo jeżeli podyktował śmieszną rękę, absolutnie śmieszną, a znam się na tym, ręka była przy ciele, zawodnik nie miał możliwości, żeby jej schować gdziekolwiek. Sędzia pokazywał, że niby był ruch, moim zdaniem żadnego ruchu nie było, ale jeżeli już to zrobił, to w drugiej połowie, pod koniec, było zagranie ręką w polu karnym. Wtedy byłby konsekwentny, dałby karnego, nikt by nie miał pretensji do gościa, że tak zadecydował. A ja to ostatnio rozmawiałem z bardzo znanym działaczem piłkarskim, z Gorzowa notabene, z moim starym przyjacielem, który z niejednego pieca chleb jadł i mówi, słuchaj, jak gra drużyna wyższej ligi z niższą, to zawsze dziwnie sędziowie mają to w sobie, że jednak chcą pokazać się tym z tych wyższych lig, że oni są tacy właśnie akuratni, tak?
Na stadionie mówiono, że gorzowiaki dlatego nie gwizdzą pod przeciwników Zielonej Góry, choć tam sędzia był z Drezdenka, zdaje się.
Drezdenka, tak? To teoria spiskowa, poza tym sędziów wyznacza PZPN, dowiedziałem się, nie nasz region. Wyznaczyli i słyszałem o tym arbitrze bardzo dobre opinie, że to jest młody, utalentowany, zdolny. No, wkurzył mnie strasznie tymi błędami, błędami, które zaważyły na wyniku meczu. Mhm. Bo gdyby nie było rzutu wolnego, to można tak oczywiście gadać. Mógł zawodnik nie trafić, a mógł bramkarz obronić. Ale kurczę, no strzał był nie do obrony. Był w okno i był piękny. Naprawdę rzadko widywany tutaj. Natomiast mecz, akcja, walka, ludzie... Jak powiem, śmiesznie to wygląda. Jeżeli już policja musiała wstrzymać jeden pas ruchu na ulicy Sulechowskiej w Zielonej Górze.
Szok.
Po meczu piłkarskim, co nie zdarzyło się ostatnio 10 lat temu?
Dawno temu.
To jest już coś, naprawdę. I takiej atmosfery bym sobie życzył na czwartej lidze, no ale czy to możliwe?
A co jest możliwe w niedzielę? Bo Grand Derby mamy, wielkie derby Zielonej Góry, możemy się uśmiechać i żartować sobie z tej nazwy. Natomiast gra Falubas Zielona Góra i TS Przylep, oba zespoły z ambicjami. Oba kluby nie lubią się z tego, co słychać, i działacze tak żyją ze sobą, tak średnio na jeżach, ktoś tam podgryza, ktoś tam coś mówi. Falubas w tej środowej formie, no mam wrażenie, że problemów nie powinien chyba mieć.
Falubas w ogóle nie powinien mieć żadnych problemów w tej lidze z wygrywaniem meczów. Oczywiście może zdarzyć się słabszy występ, można punkty stracić, tak rok temu, nie wiem, Stilon chyba, który tam, przed dwoma laty, który tam szedł jak burza i tam coś tam przegrał chyba, jeden mecz chyba przegrał, jeden zremisował. To się może zdarzyć, natomiast Falubas w formie ze środy i Falubas prowadzony tak jak w tej chwili jest prowadzony profesjonalnie, bo to jest już bardziej profesjonalna piłka. Zresztą większość tych zawodników w czwartej lidze pracuje, trenuje 3 razy w tygodniu. Falubas jest na ich tle zespołem profesjonalnym, powinien sobie spokojnie poradzić mimo zmęczenia i ja na to bardzo liczę. Natomiast Przylep...
A właśnie, co powiesz w ogóle o nawet nie o zespole, ale o klubie z Przylepu? Ja nazwałbym ten klub sympatycznym po prostu. Tak, jest właściciel, który to lubi, który to kocha, pieniądze z jego firmy też spore jak na czwartą ligę idą. Andrzej, no taka pogoda, także pochorowany delikatnie po meczu środowym pewnie, po oglądaniu Wigier i Falubazu. I sympatycznie to wygląda, tylko pytanie, czy to nie jest szczyt TS Masterchemu Przylep, ta czwarta liga?
Powiem tak, to jest bardzo sympatyczny klub, bardzo sympatyczny właściciel, który jest chyba najstarszym prezesem klubu. Ja ostatnio rozmawiałem z Witkiem Wiśniewskim, którego się znamy, jesteśmy starymi kolegami.
W sensie stażu, rozumiem?
W sensie stażu, w sensie stażu oczywiście. Wiekowo też pewnie może, ale w stażu. Wspominałem, że kiedyś jako początkujący młody tam arbiter, zupełnie nieopierzony, byłem na linii na meczu A klasy z Bizonem Bieganów, nie pamiętam z kim już, i wiem, że tam był wielki dąb i tam się sędziowie przebierali pod tym dębem. Ja się tam przebierałem i tam nas ochrzaniał kwalifikator, pamiętam. Teraz tam się zmieniło, jest budyneczek klubowy, jest czwarta liga, są trybunki, tam widać stały postęp w tym Przylepie. Jest to klub taki bardziej rodzinny, oparty o firmę prezesa, który kocha futbol, i wiadomo, że Witek Wiśniewski tego futbolu nie zostawi niezależnie od tego, co będzie. Natomiast i rozmawiałem z prezesem, no wiadomo, gdyby oni mieli większe ambicje, moim zdaniem
Ambicje to chyba mają, mam
tak,
wrażenie.
Żeby, to inaczej,
przepraszam. Ten moment, gdzie wyskakiwali w jednej, drugiej kolejce przed Falubas i tam już taka żaróweczka się zapalała, chomo, że jednak powalczymy o tą trzecią.
Oni mają ambicje cały czas, natomiast no nie mają możliwości, żeby na przykład grać w Przylepie tam dalej, prawda? Gdyby trzecia liga się zdarzyła, naprawdę, nie?
Już musieliby... Gdyby tak się stało, tak. Ja ostatnio taką dyskusję odbyłem, co by było, gdyby jednak Przylep awansował do trzeciej ligi. Co by się wydarzyło w Zielonej Górze? Czy na przykład Mosir otworzyłby Sulechowską dla Przylepu? Czy Przylep by chciał grać na Sulechowskiej?
No, a gdzie by miał grać? W Nowej Soli? No musiałby grać na Sulechowskiej. To jest drużyna Zielonej Góry.
Nie, no pytanie, jakby miasto podeszło, bo w tej chwili miasto powiada, Falubas najważniejszym klubem w Zielonej Górze jest, pieniądze na młodzież i na seniorów to właśnie dla Falubazu, a tutaj gdyby drugi miejski klub się wciął i on awansował, ciekawy jestem, co by było.
Wydaje mi się, że klub Przylepu trzeba bardzo poważnie traktować, bo to jest naprawdę klub, który no, zrobił duży postęp. Pamiętasz, oni weszli do okręgówki kiedyś za klasy, spadli po roku, potem weszli ponownie i potem weszli do czwartej ligi. Teraz są czołową drużyną w naszym regionie. No to nie da się tego absolutnie ukryć. Tam oczywiście dalej jest to drużyna półamatorska. No, chłopaki pracują, trenują w tygodniu rzadziej niż ci ligowcy, już trzecioligowcy. Tam musieliby się przestawić na większe pieniądze, mieć większe wsparcie z miasta i myślę, że daliby radę. Natomiast, no, natomiast jako klub drugi w mieście... Moim zdaniem ta rola na razie jest dla nich adekwatna.
A był taki pomysł, bo przecież działacze Falubazu udawali się z pielgrzymkami do Witolda Wiśniewskiego, żeby kupił akcję po prostu Falubazu, żeby był właścicielem, czyli chyba de facto musiałoby dojść do jakiejś kolejnej, którejś tam połączenia, fuzji, w każdym razie bardzo głębokiej współpracy. To by było dobre, czy jednak niech zostaną w tych rolach, niech Falubaz będzie pierwszy, a Przylep się stara i może za jakiś czas się uda wyprzedzić ten Falubas.
Jak usłyszałem o tym pomyśle, to przyklasnąłem mu, no bo to był pomysł, po pierwsze, zobacz, sponsor ewentualny, czyli Masterchem, czyli Witek Wiśniewski, to nie był facet znikąd, nie? To nie był facet, którego trzeba na kolanach było prosić.
Zakochany w piłce jeszcze do tego.
Tak, zakochany.
Nie jakiś biznesmen, że tylko przychodzą i chce wszystko rządzić.
Dokładnie, człowiek zakochany w piłce, a tacy są najważniejsi, a poza tym mający no, biznes poważny i poważnie go trzeba było traktować. Pomysł był świetny, grajemy w trzeciej lidze, próbujemy się utrzymać, można było się utrzymać na wiosnę, gdyby do tego doszło w zimie. I w czwartej lidze gramy drugą drużyną. Ogrywamy tych młodych zawodników. Pomysł był świetny, no nie wypalił. Szkoda. Moim zdaniem to był, nie jestem fanem fuzji różnych, ale to był pomysł, który mógł szybciej zrobić to, co działacze Falubazu chcieli. Natomiast ja oczywiście powtarzam sceptycznie, żartuję sobie gdzieś na meczach, że ja nie dożyję tych czasów, że tu będzie jakaś lepsza liga. Lepsza, myślę, pierwsza. Ja nie mówię o drugiej, bo druga to jest trzeci szczebel. Myślę o pierwszej choćby, o zapleczu, gdzie telewizja jest, gdzie są kontrakty telewizyjne, gdzie już jest zainteresowanie naprawdę poważnych menadżerów. To ja mówię, oni wybrali tą inną drogę, trochę dłuższą, prawda? Spadli, no i jest czwarta liga, że trzeba 3 szczeble pokonać. Ale... Kurczę, no trzeba na to liczyć. No, a co nam zostało? Obrazek z środy. Byłeś, Jacku, na meczu, kibice byli.
Pytanie, czy to tylko jeden mecz, czy dałoby się tu coś stabilniejszego zbudować, żeby potem przeszedł ten zespół trzecią ligę, potem drugą ligę, jak mówisz, to już pieniądze są chyba dużo większe.
Zdecydowanie większe. To trzecia liga to jest inny świat już zupełnie. Ja bym chciał, żeby w czwartej lidze ten zespół grał na takim zaangażowaniu przez całe mecze. Ja wiem, że to się nie da, ale żeby jak prowadzi już 5-0 ze słabym, żeby mu walnął jeszcze 4 bramki, to może ten kibic niezdecydowany powie, kurczę, 10-0 wygrali, Jezus Maria, to ja przyjdę zobaczyć, może 12 wygrają. To jest jakby droga, tak mi się wydaje. A na tych meczach ostatnio często nie krytykuję drużyny, która wygrywa. Było tak, że 4-0 i chłopaki czekają.
I to w drugiej połowie często, zamęczanie rywala i wtedy rozpykujemy.
Rywal już pada, bo to są amatorzy wręcz, ludzie pracują, nie mają czasu i nie trenują. I trzeba by im, myślę, pyknąć więcej. Ale to jest inny temat zupełnie na inną
Kończymy dyskusję. Zatem, ale co, niedzielę zakłady na Falubas jednak, tak?
Tak, tak. No byłbym śmieszny. Oczywiście Przylep się postawi, bo Przylep, zobacz, przegrał z Kaliną.
A potem wygrał za chwilę.
Przegrał w słabym stylu i za chwilę 3-0. I trener Jarosław Miś, o tym meczu mówił, że no rzeczywiście dostali dwie szybko i potem już nie było szans. Jest to bardzo groźny zespół. Poza tym to są ludzie waleczni bardzo. To jest waleczny zespół i oni będą mieli poczucie, że no warto by ugryźć lidera i tutaj nie będzie tak, że to będzie spokojnie pyknięcie i będziemy sobie tym spali. Tu każdy błąd i nieskuteczność, o której trener Sawicki mówił, że gdybyśmy byli bardziej skuteczni, to te Wigry jechałyby te 700 kilometrów z bagażem, a my byśmy byli wymieni obok Huragana Morąg, mi się wydaje, w całej prasie sportowej.
No zobacz, tam Huragan ekstraklasową
tak,
drużynę.
No tak, ale tutaj też byłaby jakaś drobna sensacja, ale Huragan jest z trzeciej ligi. Mm-hmm. To też 3 ligi pokonał, a my też byśmy pokonali 3.
No dobra.
Także byliśmy bardzo blisko tego i mi się wydaje, że to, co się stało w środę, nawet ta porażka, jest takim światełkiem w tunelu, że może...
Światełko jest malutkie. Powiem szczerze, już podsumowując, może to będzie jakaś konkluzja wielka. Zobacz, my się cieszymy, że przegraliśmy w ładnym stylu i to raz na jakiś czas taki ładny styl.
Ale zobacz, że przed 3 laty z Wigrami w drugiej lidze wtedy byliśmy 0-3, przegraliśmy. Trzeba się czymś podpierać, no co mamy zrobić? Powiedzieć, że co?
Okej, jaramy się i czekamy na derby. Andrzej Fligel, Sport Cafe.
Piłka i tak jest najważniejsza i najlepsza i tego nic nie zmieni.